Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
W Europie wzrost hurtowych cen gazu o ponad 400% od początku roku. W Czechach wybory, a kanclerz Austrii podał się do dymisji. Iwona Wysocka, dzień dobry. Na początek przegląd najważniejszych wydarzeń i Grzegorz Armatowski.
Flesz europejski.
Komisja Europejska interweniuje w sprawie wysokich cen energii. Swoje propozycje w tej sprawie ma dziś przedstawić Parlamentowi Europejskiemu, a w poniedziałek unijnym ministrom do spraw energii. W krótkim terminie Komisja Europejska proponuje wsparcie gospodarstw domowych zagrożonych ubóstwem energetycznym pieniędzmi z handlu pozwoleniami na emisję CO2. Wśród innych propozycji są także różnego rodzaju ulgi podatkowe, które państwa członkowskie mogą wprowadzać oraz zgoda na pomoc publiczną dla określonych firm. Mimo apeli kilku krajów, w tym Polski, Komisja Europejska nie wycofuje się z ambitnych planów klimatycznych. Uważa, że polityka klimatyczna nie ma związku z wysokimi cenami energii. 2 grudnia opinia Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie mechanizmu warunkowości zaskarżonego przez Polskę i Węgry. W poniedziałek i wtorek w Luksemburgu odbyła się rozprawa poświęcona tej kwestii. Rozprawa ujawniła wiele niejasności, braków co do precyzji zapisów i potwierdziła zastrzeżenia Polski, tak mówił pełnomocnik rządu Bogusław Majczyna. Tłumaczył, że chodzi o brak konkretnych i przewidywalnych kryteriów naruszeń, które uchroniłyby mechanizm, co łamie zasadę pewności. Prawa. Polska opowie o sytuacji na granicy z Białorusią na poniedziałkowym unijnym spotkaniu ministrów spraw zagranicznych w Luksemburgu. Potwierdził to ambasador Polski przy Unii Andrzej Sadoś. Przedstawił on unijnym dyplomatom najnowsze dane o zwiększonej presji migracyjnej ze strony białoruskiego reżimu. Dodał, że w ostatnim czasie białoruski reżim wzmocnił kampanię na Bliskim Wschodzie, w Afryce Północnej, a także w krajach Azji, by otworzyć nowe połączenia lotnicze z Mińskiem. Prezydent Czech Miloš Zeman spotkał się z liderem opozycyjnej koalicji SPOLU Petrem Filą. Na jego prośbę poinformował na Twitterze rzecznik prezydenta. Opozycyjna koalicja SPOLU pokonała rządzącą do tej pory partię ANO Andrija Babiša oraz jej sojuszników w wyborach parlamentarnych i oświadczyła, że jest gotowa utworzyć rząd z Petrem Filą na czele. Prezydent Zeman, sojusznik Andrija Babiša, na razie nie poinformował, komu powierzy misję prowadzenia rozmów w sprawie utworzenia rządu. Dotychczasowy minister spraw zagranicznych Austrii Alexander Schallenberg został zaprzysiężony na urząd kanclerza. Jego poprzednik Sebastian Kurz poddał się w sobotę do dymisji, gdyż znalazł się w cieniu podejrzeń o korupcję. We Francji zmarł ostatni bohater ruchu oporu w czasie II wojny światowej. Francuska minister obrony Florence Perlie poinformowała, że Iber Zemmour, ostatni z ponad 1000 osób, które zostały odznaczone przez Charlesa de Gaulle'a najwyższym odznaczeniem państwowym za rolę we francuskim ruchu oporu podczas II wojny światowej, zmarł w wieku 101 lat.
Rozmowa o Europie.
Dariusz Wieczorek, ekonomista z Uniwersytetu Gdańskiego, jest moim i Państwa gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dlaczego rosną ceny gazu i prądu? Tylko słuchaczom nadmienię, że cena hurtowa gazu ziemnego wzrosła od stycznia do października tego roku o około 440%. Przypominamy, że gaz jest używany nie tylko do ogrzewania, również do wytwarzania energii elektrycznej, więc za wzrostem cen gazu poszły też i ceny energii elektrycznej. I wracamy do początku. Skąd wzrosty cen energii?
Oczywiście tutaj źródłem problemów jest właśnie wzrost cen gazu. Od tego trzeba zacząć. Dlaczego ceny gazu rosną? No więc mamy tutaj do czynienia z kilkoma czynnikami, które się na siebie nakładają i które się, można powiedzieć, wspierają niejako. A więc po pierwsze, mamy w tym roku odbicie po lockdownie, po zamkniętej gospodarce wskutek pandemii koronawirusa, a więc zapotrzebowanie na gaz albo na energię elektryczną jest znacząco wyższe niż w ubiegłym roku. Poza tym no, zima była stosunkowo ciężka, może w ten sposób, co spowodowało, że zasób gazu w magazynach zmniejszył się. Tak jak w ubiegłym roku szacowano, że magazyny są w około 80% zapełnione gazem, czyli ten zapas bezpieczeństwa jest stosunkowo duży, tak w tym momencie w Europie średnio magazyny są wypełnione w nieco ponad 50%. To jest no, tutaj na pewno taki poziom, który może sugerować jakieś problemy czy przejściowe problemy w nieodległej przyszłości. Natomiast takim kolejnym czynnikiem, który się tutaj na to wszystko nałożył, jest nie ograniczenie dostaw gazu, ale też nie zwiększenie dostaw gazu przez Gazprom. Gazprom wskazuje w tym momencie, że remontuje rurociągi Jamał oraz pierwszą część Nord Stream, wskutek czego nie ma możliwości zwiększenia dostaw gazu i realizuje jedynie to, co musi, tak, a więc zakontraktowane. Jest to czynnik, który no, tutaj może budzić pewne kontrowersje, który może wskazywać na to, że Rosjanie po prostu no, wykorzystują sytuację tego zwiększonego zapotrzebowania na gaz i doprowadzają, czy też doprowadzili do tego, że te ceny gazu rzeczywiście są w tym momencie no, astronomiczne, można powiedzieć. Też można tutaj domniemywać, że chodzi o jakąś taką dodatkową presję na przyspieszenie uruchomienia drugiej nitki Nord Stream 2, która cały czas nie działa, mimo że już tam została ukończona, ale brakuje ciągle jakichś tam certyfikatów, pozwoleń.
Chodzi też o unijne przepisy antymonopolowe. Jeden z analityków rosyjskich dla niezależnej rosyjskiej gazety powiedział, że jest to taka forma szantażu, żeby wymóc na Unii Europejskiej właśnie ominięcie tych przepisów w stosunku do Gazpromu.
Tak, myślę, że jest to całkiem prawdopodobne. Tutaj znamy już tego typu działania ze strony Rosji. Tak? No jeżeli tak by było, no to by wskazywało na to, że rzeczywiście tutaj za tak dużym wzrostem cen energii czy gazu stoi właśnie Gazprom. To byłaby bardzo zła informacja, natomiast no myślę, że mogliśmy się tego spodziewać, już znając podobne działania z przeszłości.
A czy na rynku można powiedzieć, że już w tej chwili mamy do czynienia z pewnego rodzaju paniką? Bo z jednej strony tutaj mówi się, że brakuje gazu, dlatego ceny rosną. Z drugiej strony zaczyna brakować węgla i ten węgiel z całego świata jest skupowany. Nawet już wychodząc poza Unię Europejską, w Chinach są dotkliwe braki energii elektrycznej do tego stopnia, że wyłączanie prądu w całych miastach stało się już normą.
Nie wiem, czy można mówić o panice. Rzeczywiście sytuacja jest no, właściwie nadzwyczajna, ale tutaj rynki zawsze będą reagowały w takich sytuacjach i tutaj część podmiotów będzie próbowało tą całą sytuację ogrywać spekulacyjnie, tak, a więc grać po prostu na wzrosty. Nie ma co się dziwić, no, tak jest rynek finansowy skonstruowany, a tutaj trzeba pamiętać, że oprócz tego, że energia czy też gaz są no, pewnymi towarami, no, to są też instrumentami finansowymi i de facto tutaj to rynki właśnie finansowe no, mają bardzo duży wpływ na to, jakie są ceny tych surowców czy też towarów na giełdzie, tak? Czy też na giełdach hurtowych.
A co może z tym wszystkim zrobić Unia Europejska? Co może zrobić w tej chwili i jak zapobiec takim sytuacjom na przyszłość? Czy jakieś wspólne zakupy surowców na przykład? Okazuje się, że wspólne zakupy jednak przynoszą pewnego rodzaju korzyści, bo jednak na przykładzie szczepionek chociażby kraje Unii Europejskiej najszybciej zaszczepiły swoich obywateli, patrząc na to, co się działo na całym świecie. Może to jest jakiś dobry kierunek?
Znaczy na pewno taka solidarność europejska tutaj byłaby czymś pożądanym, natomiast jeżeli pani redaktor pyta, co Unia Europejska może z tym zrobić, no to ja powiem, że krótkoterminowo niewiele albo nic, bo zasadniczo łagodzenie tych wysokich cen dla gospodarstw domowych czy też dla podmiotów gospodarczych leży po stronie państw członkowskich. Tutaj w niektórych krajach są już stosowane czy zapowiadane różne ulgi albo dopłaty związane z tym, że energia elektryczna no, jest po prostu bardzo droga. Natomiast w średnim terminie, czy też długim, ale powiedzmy średnim, czyli w perspektywie kilku lat, rzeczywiście można sobie wyobrazić, pewnie to by było jakoś tam pożądane. Właśnie takie działanie, które doprowadziłoby do zwiększenia tej takiej solidarności europejskiej. Wspólne zakupy, no owszem, tylko trzeba tutaj jeszcze zwrócić uwagę na to, że dostawca jest właściwie jeden, taki bliski dostawca. Mamy dostawców też zza oceanu, czy też z szelfu norweskiego, z kierunków arabskich. Natomiast jeżeli chodzi o zapotrzebowanie na gaz, to w naszej części Europy i w Niemczech po prostu absolutnie dominuje gaz rosyjski. Trudno sobie wyobrazić jakieś takie przestawienie wajch gwałtowne i w krótkim czasie no w ogóle zrezygnowanie z tego gazu rosyjskiego. Zwłaszcza, że w tym momencie no interes w tym, żeby ten gaz kupować, mają w jeszcze większym stopniu Niemcy, czyli absolutnie dominująca gospodarka, absolutnie dominujące państwo w naszej części Europy i w ogóle w Europie. Nie wiem, czy te wspólne zakupy to nie jest tylko jakiś taki pusty postulat, trochę utopijny, czy to może nastąpić w perspektywie kilku lat. Bo tutaj jednak rzeczywiście te interesy narodowe, mogę mieć takie poczucie, są rozbieżne. To jest dość istotny problem. Tutaj mówimy z jednej strony Unia Europejska, wspólnota, no ale z drugiej strony te interesy poszczególnych krajów są bardzo wyraźne i tutaj nie ma co ukrywać, że jest inaczej.
A na ile można uznać i czy w ogóle można uznać, że ten wzrost cen energii w tej chwili jest tymczasowy, że sytuacja wróci do normy?
Sądzę, że ta sytuacja jest przejściowa, że ona się znormalizuje. Nie wiem kiedy, czy jeszcze w tym roku, czy już w kolejnym roku. No bo się musi znormalizować. Trzeba też zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, o której nie wspomniałem prędzej, mianowicie, że na ceny energii wpływa też ta polityka klimatyczna Unii Europejskiej. Oczywiście ze wszechmiar chwalebny kierunek, żeby chronić klimat, żeby energia była czysta, zielona i tak dalej. Natomiast w tym się wiążą opłaty dla wytwórców energii tak zwanej brudnej, czyli węgiel nie jest alternatywą albo nie jest alternatywą w takim stopniu dla gazu, w jakim mógłby być. Natomiast energia węglowa w tym momencie no, byłaby tańsza, też może nawet znacząco tańsza od energii z gazu, gdyby nie te opłaty właśnie za emisję CO2, które powodują, że ta energia jest po prostu mniej opłacalna.
Do łask wróci energetyka jądrowa, z której na przykład Niemcy chciały zrezygnować?
To znaczy, no być może wróci. No to są decyzje polityczne poza wszystkim, prawda? Przecież to politycy mówią, że ma być więcej tego, a mniej tamtego i następnie idą w tym kierunku. Być może wrócą. No, energia jądrowa, od której Niemcy odchodzą, jest energią bardzo czystą i tanią poza wszystkim. Samo wybudowanie elektrowni jądrowej jest oczywiście bardzo drogie, natomiast później ta energia jest bardzo tania. Przecież tutaj no, większość energii elektrycznej właśnie z atomu pozyskuje Francja. No i właściwie nie ma jakichś tam problemów z dostawami. Tak? Jest samodzielna, jest autonomiczna energetycznie.
Dariusz Wieczorek, ekonomista z Uniwersytetu Gdańskiego. Był moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Hold your hands on to your chest and tell me what you find. Out of you a spiral comes and sees without. Can cry, drinking your eyes.
ABC Unii.
L jak limity połowowe.
Jest zgoda w Unii Europejskiej na limity połowowe na Morzu Bałtyckim w przyszłym roku. Porozumienie osiągnęli ministrowie do spraw rybołówstwa po 25 godzinach negocjacji w Luksemburgu.
Jest kilka zakazów połowów i Polska już zapowiedziała, że będzie się domagać rekompensat dla rybaków. Zgodnie z decyzją ministrów w przyszłym roku będzie zakaz komercyjnych połowów dorszy na wschodnim i zachodnim Bałtyku.
Dozwolone będą tylko przyłowy przy okazji połowów innych gatunków ryb. Nowością jest zakaz połowów łososi na południowych wodach Bałtyku, tu również możliwe są tylko przyłowy. Ponadto w zachodniej części Morza Bałtyckiego będzie obowiązywał zakaz łowienia śledzia.
Te zakazy będą miały negatywne konsekwencje dla polskich rybaków, dlatego podczas negocjacji dotyczących limitów połowowych Polska apelowała o działania osłonowe i o rekompensaty z Funduszu Morskiego i Rybackiego.
Jedyne decyzje dotyczące zwiększonych limitów na przyszły rok dotyczą połowów szprotów, zostały one zwiększone o 13% oraz gładzic o 25%.
Eurotrendy, styl życia, zwyczaje, ciekawostki.
Rynek mieszkań w Szwecji, o tym jak on wygląda, Dominika Wrotek rozmawia z Polakiem mieszkającym w tym kraju, Danielem Gaszewskim.
Mieszkasz w Szwecji już kilka lat, właśnie udało Ci się kupić Twoje pierwsze mieszkanie w tym kraju. Powiedz, czy w Szwecji trudno jest kupić swoje pierwsze mieszkanie? Czy młodzi ludzie mają duży problem z tym, by uzbierać tę sporą kwotę i żeby właśnie zamieszkać w swoich własnych czterech kątach?
Kupno mieszkania jest o tyle trudne w Szwecji, że ceny mieszkań są szczególnie w dużych miastach horrendalnie wysokie, więc trudno sfinansować zakup mieszkania. Problem też jest z kredytem hipotecznym, który polega na tym, że trzeba mieć przynajmniej 15% wkładu własnego i to nie każdy może uzbierać, czyli szczególnie osoby młode mają problemy oraz osoby, które tak naprawdę nie dały rady zaoszczędzić tych pieniędzy na wkład własny. Co do tego dochodzi oczywiście to, czy ma się stałą pracę, bo to też dla banku jest ważne, czy będzie się miało jakieś źródła dochodu, żeby spłacić kredyt w przyszłości.
W Polsce ceny mieszkań z miesiąca na miesiąc dosłownie galopują do góry. Powiedz, czy tak samo jest w Szwecji? Czy ta tendencja jest rzeczywiście, podobnie jak w Polsce, rosnąca?
Rzeczywiście ceny i mieszkań, i domów tak naprawdę rosną od, można powiedzieć, dziesięcioleci. Czasami jest przestój w tych wzrostach cen, czasami minimalnie drgnie może w dół, ale zawsze idzie to suma summarum w górę. Więc tak naprawdę od wielu, wielu lat, jeżeli kupi się mieszkanie i planuje się kupić większe albo sprzedać to, które się ma, no to ma się gwarancję tak naprawdę nadwyżki zwrotu, bo można sprzedać za wyższą cenę, nawet jeżeli mieszkanie nie jest wyremontowane czy w najlepszym stanie. Natomiast nie są aż tak podwyżki niesamowicie wysokie, jak rzeczywiście są w Polsce w ciągu ostatnich mniej więcej 5 lat. Mam znajomych, którzy kupują mieszkania w Polsce i te ceny rosną w zawrotnym tempie. Aż takiego dużego skoku w Szwecji nie ma, ale też z drugiej strony trzeba pamiętać, że ceny mieszkań w Szwecji liczone są w milionach koron, więc nawet mały procent wzrostu cen to odbija się na nominalnie dużej kwocie.
W Polsce obecnie powstaje, buduje się wiele nowych osiedli. Też takie tereny miejskie, które dotychczas nie były zamieszkane, są po prostu urbanizowane. Czy podobnie jest w Szwecji? Czy podobnie buduje się tak dużo nowych mieszkań? Czy raczej na rynku dominują mieszkania z drugiej ręki?
Mieszkania są dostępne w obu wersjach, w sensie już te, które są, ale też nowe budownictwo. Tak naprawdę w żadnej gminie, szczególnie w Sztokholmie, nie ma problemu, żeby znaleźć dostępne mieszkania. Problemem jest tylko cena tak naprawdę i ewentualnie jak blisko to jest do komunikacji miejskiej. Te mieszkania w nowym budownictwie też są, natomiast tutaj też od razu ceny są wyższe, bo czasami jest tak, że opłaca się kupić mieszkanie, zanim jeszcze deweloper wybuduje wszystkie te mieszkania i postawi budynki. Natomiast tych nowych budynków nie ma aż tak dużo. One są tak naprawdę w każdej gminie, regularnie są budowane nowe, ale nie ma jakiegoś przesytu tymi nowymi budynkami. Częściowo to wynika też z kosztów budowy, ale też dlatego, że dużo się patrzy na zagospodarowanie terenu. Przykładowo w Sztokholmie, jak się jedzie komunikacją miejską, to można powiedzieć, że wow, tu jest tyle miejsca, ale tak naprawdę Szwedzi dbają o to, żeby ten rozwój był zrównoważony, żeby nie niszczyć zbyt dużo tak naprawdę przyrody, nawet w mieście, centrum miasta jest dostęp do zieleni, do parku, jest dostęp do jezior, że można było się kąpać też, więc dba się o to, żeby to budownictwo było zrównoważone, żeby nie budować wszędzie, gdzie się da i zabetonować, czego się da, tylko żeby były te odstępy, żeby to było przemyślane, więc nowe budynki nie są budowane tak chaotycznie i na ogromną skalę. Jest to trochę bardziej zrównoważone i trochę bardziej, można powiedzieć, logom. Logom, czyli właśnie to szwedzkie słowo, które jest nieprzetłumaczalne na polski, które oznacza w sam raz nie za dobrze, nie za źle.
Czym żyje Europa?
Podejrzany o zabicie 5 osób w Norwegii napastnik z łukiem to 37-letni Duńczyk, poinformowała norweska policja. Do ataku doszło w środę wieczorem w mieście Kongsberg na południowym wschodzie Norwegii, około 80 km od Oslo. W ataku zostały też ranne dwie osoby, w tym policjant. Zatrzymany podejrzany miał działać samotnie, przekazały tamtejsze służby. Nadal nie ma informacji na temat potencjalnego motywu tego ataku. Śledczy wciąż nie określili, czy był to akt terroru. Rosyjska służba monitoringu finansowego chce blokować karty płatnicze organizatorów nielegalnych demonstracji. W ocenie obrońców praw człowieka to kolejny element represji Kremla wobec działaczy opozycji. Dokument przygotowany przez rosyjską służbę monitoringu finansowego zakłada, że policja będzie mogła samodzielnie zablokować kartę płatniczą na nie dłużej niż 10 dni. Wystarczy, że funkcjonariusze uznają, że nielegalny protest może doprowadzić do wybuchu rozruchów albo poważnie zagrozi bezpieczeństwu publicznemu. Dłuższe terminy będą wymagały zgody sądu. Koniec darmowych testów na koronawirusa w Niemczech. Od poniedziałku Niemcy muszą płacić od 15 do 30 euro. Według założeń rządzących nowe przepisy miały przyspieszyć kampanię szczepień. Tymczasem Instytut Roberta Kocha potwierdza, że w pełni zaszczepionych jest około 80% dorosłych Niemców. Wypadek w Teatrze Bolszoi w Moskwie. Podczas przedstawienia opery Sadko na jednego z artystów spadła dekoracja i zmiażdżyła mu kark. Artysta zginął. Do wypadku doszło podczas zmiany dekoracji. Według świadków Jewgenij Kulesz pomylił drogę w trakcie schodzenia ze sceny. Natychmiast opuszczono kurtynę, a przedstawienie zostało przerwane. Światowa Agencja Antydopingowa cofnęła akredytację dla Narodowego Laboratorium Antydopingowego w Moskwie. Nie będzie ono mogło wykonywać analiz krwi celem wydawania tzw. paszportów biologicznych dla sportowców, ani też innych badań antydopingowych. Jak podano w komunikacie agencji, moskiewskie laboratorium nie spełnia międzynarodowych standardów i zasad etycznych dotyczących laboratoriów.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.